Miłosz, a kiedy przyjedziesz do mojej miejscowości ze stand-upem? To jest, moi drodzy, jedno z najczęściej zadawanych pytań, które piszecie mi w prywatnych wiadomościach, komentarzach pod postami itd., itd. Z reguły nie odpisuję na te wiadomości i komentarze, bo musiałbym potem każdemu tłumaczyć kiedy, gdzie, co i jak. Postanowiłem więc nagrać taki jeden wielki, potężny, zbiorczy odcinek, w którym opowiem wam o tym, gdzie się wybieram ze stand-upem, gdzie już byłem, gdzie chciałbym być, trochę ciekawostek i parę innych rzeczy. Nie będzie w tym odcinku za bardzo historii świata, wojen i tak dalej, tylko i wyłącznie moje stand-upy. Także jeżeli kogoś to nie interesuje, to bardzo mi przykro, aczkolwiek warto posłuchać, ponieważ może i do twojej miejscowości przyjadę ze stand-upem. Zacznijmy może od tego, że pierwszy stand-up wokół mojej książki odbył się dokładnie pół roku temu. Konkretnie 19 czerwca w klubie Tami z powrotem w Warszawie. To, że tam występowałem, to był troszeczkę przypadek, ponieważ premiera książki Kto zgasi światło miała miejsce 22 czerwca na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UAM i parę godzin później na Wydziale Prawa i Administracji, moim, że tak powiem, rodzinnym wydziale tego samego dnia oczywiście. Na UAM-ie w ogóle miała premierę moja książka. No ale tak się złożyło, że 19 czerwca byłem akurat w Warszawie, ponieważ drukarnia, w której drukuję książkę, mieści się w Warszawie. Załadowałem wtedy furę po dach książkami i wiozłem je do magazynu. A magazyn znajduje się w Szczebrzeszynie, a właściwie pod Szczebrzeszynem nawet, to jest na Zamojszczyźnie. Stwierdziłem, że sam te książki zawiozę, no bo i tak musiałem pojechać do tego magazynu, żeby podpisać pierwszą partię książek, które się sprzedały w przedsprzedaży. Stąd stwierdziłem, że a nuż zrobię sobie spotkanie przedpremierowe w Warszawie. No i tak to się, moi drodzy, zaczęło. I przez te pół roku, bo właśnie wróciłem przed chwilą z ostatniego w tym roku stand-upu w Poznaniu, konkretniej w klubie Przystanek Pireus, którym to, w ogóle tu jest ciekawa historia, bo ja po raz pierwszy do Mołdawii pojechałem spotkać się z moimi koleżankami, które spotkałem w 2010 roku w trakcie studenckiego wolontariatu na Krymie. A na ten wolontariat trafiłem przez organizację studencką ISEC w 2010 roku i w tej organizacji pracowała Ula, znaczy właściwie wolontariuszowała Ula, której mąż prowadzi przystanek Pireus. Także z zupełnym przypadkiem tak się złożyło, że spiąłem na moje występy moją książkę pewną taką kompozycyjną klamrą. Ula Kacper, pozdrawiam. W każdym razie, jeżeli chodzi o te pół roku jeżdżenia z książką, to przez te pół roku odbyłem 43 spotkania. Oczywiście 3 z nich dotyczyły Brazylii, bo to były stand-upy brazylijskie. Niemniej jednak książkę i tak miałem. Więc mając już te spore doświadczenie w występowaniu, gdzie pierwszych kilka występów było dla mnie naprawdę trudnych, bo się stresowałem na zwyczajnym świecie, mogę wam troszeczkę opowiedzieć o tym, jak to wygląda i jak to wyglądać będzie. Zacznijmy może od listy miejscowości w kolejności chronologicznej, w których występowałem. Więc to jest tak. Warszawa, Poznań, Szczecin, Swarzędz, Opole, Wrocław, Częstochowa, Gdańsk, Łódź, Toruń, Olsztyn, Gdynia, Zielona Góra, Bydgoszcz, Katowice, Bielsko-Biała, Kraków, Łomża, Białystok, Kielce, Zielonka, Radom, Tychy, Sosnowiec, Lublin, Gorzów, Mińsk Mazowiecki, Koło i Tyczyn pod Rzeszowem. W niektórych miejscowościach występowałem po kilka razy, bo na przykład 2 razy byłem we Wrocławiu, 2 razy byłem w Katowicach, 3 razy w Warszawie, 5 razy w Poznaniu i tak dalej. W każdym razie łącznie tego wszystkiego wychodzi nam 43 stand-upy. W trakcie tych 43 stand-upów ja za każdym razem liczę, ile osób przyszło i ile osób, jeżeli to jest biblioteka, gdzie mogą przyjść osoby postronne, które nie słuchały nigdy Zarubieżą, zawsze też pytam, kto słucha Zarubieżą, a kto nie. I tutaj ciekawostki są takie, że na tych 43 spotkaniach przewinęło się przez nie 2580 osób, co daje nam średnią 61 osób na spotkanie. I tam, gdzie były występy w bibliotekach, nie licząc jednego występu w kole, gdzie był jeden, jedyny mój słuchacz i 20 osób, które po prostu przyszły do biblioteki zobaczyć, co się dzieje, no to zazwyczaj 3/4, jak nie lepiej, ekipy to są moi słuchacze, to jesteście wy. W każdym razie 61 osób na spotkanie to jest dosyć dużo. W sensie ja byłem na bardzo wielu spotkaniach autorskich i nie licząc absolutnych gwiazd reportażu, które skupiają faktycznie czasami 100, czasami 150 osób, pełną salę i tak dalej, no to 60 to jest wynik zupełnie przyzwoity. Jeżeli ktoś z was, moi drodzy słuchacze, pracuje w bibliotece, no to wie, że ciężko jest zapełnić czasami 30-osobową salę w powiatowym mieście albo 50-osobową salę w dużym wojewódzkim mieście. Także ja jestem z tego wyniku bardzo zadowolony, bardzo mi jest miło, że przychodzicie tłumnie na moje występy. Jeżeli ktoś by chciał zapytać o jakieś statystyki, a propos gdzie, co, jak, no to służę uprzejmie. Absolutnym rekordzistą moich spotkań jest pamiętne występy w Krakowie, w trakcie których to zaprosiłem was do kawiarni. Okazało się, że kawiarni miejsc jest 70, a przyszło was znacznie więcej, bo była kolejka na drugie tyle na zewnątrz. Wyszliśmy wtedy nad Wisłę pod pomnik psa Joka. No i tam naliczyłem osób 187, ale potem jeszcze przychodziły kolejne, więc do końca nie wiem. Ktoś naliczył 210, ja przyjmuję roboczo 200 osób. No i Kraków absolutnie rozwalił system. Jest to totalnie rekordowe spotkanie i czegoś takiego nie widziałem. Aczkolwiek Kraków pobił rekord Łodzi. Łodzi, w której to w Bibliotece Odyseja i to jeszcze latem przyszło 140 osób. Biblioteka była pełna, pełne było patio, które jakby łączyło się z tą salą, gdzie były występy. No, ja wiem, że było 140 osób, bo ekipa z biblioteki was po prostu policzyła, jak rozdawała wejściówki, znaczy karty biblioteczne właściwie. Na miejscu trzecim najpotężniejszych występów jest Wrocław. To pamiętne spotkanie we Wrocławiu na Wyspie Słodowej, gdzie przyszło 120 osób, gdzie przy okazji gadałem do wpół do pierwszej w nocy i to jest do dzisiaj niepobity rekord długości spotkania. Od tej 18 do wpół do pierwszej daje nam to, jakby nie patrzył, 6 godzin z małym okładem. Pozdrawiam wszystkich tych kilkanaście osób, które dotrwały do samiusieńkiego końca, jak już uciekałem na dworzec, żeby odebrać książki z przesyłki kolejowej. No to są trzy topowe spotkania. Powyżej setki udało się jeszcze osiągnąć w Katowicach, to był ten występ w parku Kościuszki, zdaje się, który został brutalnie przerwany burzą, która zaczęła się wtedy zbierać. No i jeszcze raz setkę udało się wykręcić znowu w Krakowie, to były dokładnie 104 osoby. To było na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Poza tym kolejny wynik tuż podsetkowy to jest, jak przyszło 90 osób do Domu Kultury Zacisze w Warszawie. Także jakby nie patrzył, najlepiej zaprezentował się do tej pory Kraków, na drugim miejscu Łódź, na trzecim miejscu Wrocław, na czwartym Katowice i na piątym w sumie jeszcze raz Kraków, ale dobra, niech będzie, że Warszawa. To jeżeli chodzi o takie najbardziej oblegane spotkania, najbardziej kameralne odbyło się w Radomiu, nawiasem mówiąc, ale tutaj już nie będę strzelał liczbami, ci co byli, to pamiętają. W każdym razie, moi drodzy, to w kwestii spotkań. Teraz, bardzo, bardzo często zadajecie mi te same pytania, więc odpowiem raz jeszcze gromko, zbiorczo. Moi drodzy, na każde spotkanie zawsze przyjeżdżam z książkami. Ok? Miejmy to wyjaśnione raz na zawsze. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo, bardzo, bardzo często pytacie mnie, kiedy przyjedziesz do mojej miejscowości. I tutaj pada nazwa. Więc moi drodzy, ja w ogóle ideę stand-upów wziąłem stąd, robienia stand-upów z książką, że wygodniej mi się mówi samemu niż występując z prowadzącym. Dwa tylko spotkania miałem z prowadzącym, to znaczy na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, to jest Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UOM, premiera była z prowadzącym, No i jeszcze jedno spotkanie w Bydgoszczy było też z prowadzącą. Wszystkie inne to były stand-upy. Ja tę formę lubię najbardziej, bo mi jest wtedy najwygodniej, aczkolwiek jeżeli kiedyś się trafi spotkanie z prowadzącym, proszę bardzo. Natomiast wzięło się to głównie stąd, że na samym początku był problem, żeby ktokolwiek mnie zaprosił do biblioteki, w ogóle by jakiś prowadzący, a że książka miała premierę 22 stycznia, czy czerwca, czytaj latem. W związku z tym stwierdziłem, że będę jeździł, po prostu się z wami spotykał w parkach, na łąkach, nad rzeką tak dalej, bo wtedy ja nie muszę wydzwaniać do jakiejś instytucji, prosić się, gadać tak dalej. No i może przyjść nieograniczona liczba ludzi i ja też nie muszę za to płacić. To jest dosyć ważne, bo zdarzyło mi się kiedyś zadzwonić w Krakowie do pewnej instytucji, która zajmuje się wynajmem sal, bo słyszałem, że tanio wynajmują salę. I pani powiedziała, że życzą sobie 3,5 tysiąca złotych netto. To nie byłbym w stanie przytachać na plecach tylu książek, żeby zarobić na wynajem tej sali. Nie mówiąc o tym, że nie byłbym w stanie tej sali nawet zapełnić. Nieważne. W każdym razie to a propos odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie występuję w jakichś dużych salach, które się wynajmuje. No bo to jest po prostu strasznie drogie. A ja jestem tylko małym żuczkiem. W każdym razie często pytacie mnie, kiedy przyjedziesz do mojej miejscowości. No i tutaj jest bardzo długa i rozbudowana historia. Więc jak już mówiłem, zacząłem od tego, że występy były głównie w plenerze albo w lokalach, które prowadzili moi słuchacze. I w związku z tym tak na przykład wpadł Szczecin, Strych w Młynie, świetna miejscówka, tam drugi raz teraz byłem ostatnio. Czy miejsce X w Opolu w ten sposób się pojawiło, czy Biblioteka Miejska w Częstochowie, gdzie pracuje po prostu moja koleżanka i stwierdziła, że fajnie będzie mnie zaprosić. W związku z tym udało mi się kilka pierwszych spotkań w ten sposób zorganizować. W ogóle spotkanie w Częstochowie, pamiętam, spotkanie w Częstochowie, gdzie była pełniusieńka sala w bibliotece, to było pierwsze spotkanie w bibliotece, jakie miałem umówione. Także to warto odnotować. W każdym razie problem polega na tym, że ja jeszcze przed wydaniem książki, to znaczy w maju, jak już wiedziałem, że książka się drukuje i że niedługo będzie, no i że w ogóle kupiliście ją w przedsprzedaży, więc w ogóle będzie do kogo jeździć z tą książką, obdzwoniłem 20 miejscowości w Polsce, 20 bibliotek w 20 miejscowościach, które to wybrałem według tego klucza, że mają miasto partnerskie w Mołdawii. Jest 20 takich miejscowości w Polsce, sprawdźcie sobie sami, ja ich wymieniać z nazwy nie będę, ponieważ będę teraz mówić przykre rzeczy. Mianowicie obdzwoniłem ich wszystkich, powiedziałem, że nazywam się Miłosz Szymański, prowadzę podcast, napisałem książkę o Mołdawii, wy macie umowę partnerską z taką a taką miejscowością w Mołdawii, ja wpadnę i zrobimy wieczór autorski w waszej bibliotece z Mołdawią, opowiem parę słów też o waszej miejscowości partnerskiej, w której w większości byłem. Nie we wszystkich, ale w większości byłem. No i oni mówili, oczywiście niech pan napisze maila, oddzwonimy. Minęło pół roku i ani widu, ani słychu, mimo, że do kilku tych miejscowości odezwałem się ponownie, bo po prostu miałem po drodze, żeby tam wystąpić. Także to bardzo mnie zraziło do kontaktu z bibliotekami. No ale może niepotrzebnie, bo miałem kilka fantastycznych występów w kilku bibliotekach, o czym później. No ale tutaj będzie dużo utyskiwania w ogóle stan polskiej kultury w XXI wieku, Anno Domini 2023. Jadąc dalej, kiedy już się spotkania rozkręciły i wpadłem w jako taki rytm, a szczególnie po tym po prostu bombowym spotkaniu na Wyspie Słodowej we Wrocławiu, gdzie ludzie po prostu przyszli siedzieć na trawie i czy wy przyszliście, drodzy słuchacze z Wrocławia, słuchać o Mołdawii, a potem po... To było krótko później, to było chyba 2 tygodnie później, jak było spotkanie w Łodzi, gdzie przez 140 osób padł nowy rekord zaraz później. No to jak ja to zobaczyłem, to mówię, no nie, w tych bibliotekach to jednak da się coś ogarnąć. I jeszcze raz pozdrawiam Bibliotekę Odyseja na wschodniej w Łodzi. W każdym razie problem polega na tym w dużej mierze, że jak ja dzwonię do biblioteki, to oni nie wiedzą, kim ja jestem. Zazwyczaj. Oczywiście zdarzają się bibliotekarze, którzy mnie słuchają, ale hello, ja nie jestem, wiecie, Mariah Carey, żeby mnie wszyscy znali, nie? Więc jakby ja się z tym liczę, że muszę najpierw wytłumaczyć, kim jestem, czego chcę i o co mi chodzi. Natomiast problem polega na tym, że w większości wypadków ludzie, z którymi ja rozmawiam, nie wierzą, że będzie fajne show i że ludzie naprawdę przyjdą. A tak się składa, że gdziekolwiek nie robiłem występów w bibliotece, zawsze sala była pełna albo prawie pełna. No nie zdarzyło mi się, żeby sala była pusta w bibliotece, tak swoją drogą. A biblioteki są ważne, ponieważ po pierwsze to są miejsca, gdzie się mówi o książkach, a po drugie biblioteki mają dach. Dach jest ważny, bo jak ja planuję spotkanie, jak planowałem wakacje, to chciałbym, żeby akurat w ten momencie, kiedy mamy spotkanie, żeby dopisała pogoda. W ten sposób musiałem odwołać na przykład pierwsze spotkanie we Wrocławiu, bo na zwyczajnym świecie dzień czy dwa dni przed spotkaniem, które miało być w środę albo w czwartek, w poniedziałek czy we wtorek, ja już wiedziałem, że będzie lało tego dnia i faktycznie lało tego dnia. Zresztą pisaliście mi, że leje, chociaż w niektórych dzielnicach Wrocławia nie padało, więc to różnie bywa. Tak czy inaczej, no, umawianie spotkania sensowne, czyli tam tydzień, dwa tygodnie wcześniej, no dwa tygodnie wcześniej nie ja, nie wiem jaka będzie pogoda i nikt tego nie wie. Mniej więcej wiadomo dwa dni wcześniej jaka będzie pogoda, no ale dwa dni wcześniej spotkanie umówić to jest bardzo ryzykowne. Aczkolwiek zdarzyła mi się taka historia, jak mnie zaprosili do występowania w programie Dzień na Świecie w Polsacie, tam są występy o 23, bo ten program leci późno wieczorem, to stwierdziłem, że skoro mam być i tak w Warszawie o 23 w studiu telewizyjnym, to mogę tego samego dnia, tylko parę godzin wcześniej, zrobić spotkanie z książką gdzieś w plenerze. I w ten sposób z 24-godzinnym wyprzedzeniem zaproponowałem wam spotkanie pod mostem Poniatowskiego w Warszawie, akurat obok Stadionu Narodowego, na którym dokładnie tego samego dnia był koncert Beyoncé. No i tak się składa, że wtedy z 24-godzinnym wyprzedzeniem przyszło 60 osób, co ja byłem generalnie w gigantycznym szoku, ale wyszło fantastycznie, także pozdrawiam tych, co byli. W każdym razie bajer jest taki, że żeby sensownie umawiać spotkanie, to ja muszę mieć lokal. No bo no to szczególnie ten teraz, to wiadomo, teraz jest ciemno, zimno i pada, to w ogóle nie ma o czym gadać. Natomiast lokal jest potrzebny, żeby się gdzieś schować przez większość roku, bo w takim geograficznie miejscu żyjemy. I występowałem już w bibliotekach oczywiście, w kawiarniach. W ogóle z kawiarniami mi się super współpracuje, bo wtedy akcja jest prosta. Jest jakaś kawiarnia, która ma salę. Ja do nich dzwonię, mówię, dzień dobry, wy macie salę, ja mogę przyprowadzić ludzi i jakby możemy coś z tego fajnego zrobić. I parę takich fajnych występów mi się udało zrobić. Najlepiej tego typu spotkanie wypadło we Wrocławiu, w knajpie Nietota, w klubie Nietota, gdzie przyszło 80 osób akurat na brazylijski wtedy stand-up. Kto był, to wie, pozdrawiam. No ale problem polega na tym, że w bardzo wielu miejscowościach, a szczególnie tych mniejszych, nie ma takich kawiarni, gdzie jest duża sala, więc trzeba kombinować. Na przykład w Wegarniku w Zielonej Górze sala była dosyć duża, ale przy stolikach zmieściło się 30 osób. Spotkanie wyszło bardzo sympatycznie, więc ja nie narzekam. Natomiast problem polega na tym, że ja bardzo często, przeczesując mapę, bo ja wszystko, co się dzieje pod szyldem zarobiarza, robię sam. Także dzwonię po kawiarniach, bibliotekach i tak dalej. No, szukam po różnych miastach. Szukam kawiarni, szukam lokali, szukam... No, teatr to byłoby za duże jak dla mnie, ale bibliotek tego typu rzeczy. Jak coś znajdę, to dzwonię, a jak nie, no to jest wtedy problem. Możliwe, że coś mi się zdarzy przeoczyć. No, ale wiecie, ja jestem tylko tutaj jeden. Oczywiście pierwsze co, to dzwonię do biblioteki. I to jak na przykład wyszło... Bardzo fajna współpraca mi wyszła z biblioteką Planeta 11 w Olsztynie, gdzie zadzwoniłem tam i mówię, dzień dobry, ja w przyszłym tygodniu będę w Olsztynie, chciałem występować pod chmurką nad Jeziorem Kortowskim, taki był plan, ale widziałem już po prognozie pogody, że ma być słabo i czy mogę wystąpić u was. No a pan dyrektor biblioteki powiedział, że no tak, ale jak my to zdążymy rozpromować, czy coś, ja mówię, no wszystko będzie dobrze, ludzie przyjdą. Zaufał mi, serdecznie pozdrawiam i faktycznie przyszło was 50 osób, co jest wynikiem zupełnie, znaczy jak na Olsztyn, to bardzo dobrym wynikiem, no bo przecież trudno porównywać 160-tysięczny Olsztyn do 2-milionowej Warszawy przecież. Natomiast chodzi mi o to, że wyszło z tego fajne spotkanie, no i później to pan dyrektor biblioteki w Planeta 11 to mnie zaprasza, żebym przyjechał drugi raz opowiedzieć o Brazylii w ramach Nocy Bibliotek. W każdym razie piję do tego, że z lokalami jest problem, bo większość bibliotek chce jednakowo, żeby to organizować z większym wyprzedzeniem niż w przyszłym tygodniu. Nie każdy ma tyle luzu pod tym względem, co ekipa z Planety 11 w Olsztynie. I tutaj to rodzi pewien problem, ponieważ jeżeli ja dzwonię do biblioteki i proponuję im spotkanie, no to zaczynają się schody. I tych schodów jest bardzo wiele, a podstawą są oczywiście pieniądze. Sytuacja w branży kulturalnej w Polsce jest trudna. Bym powiedział tak, już może bez jakichś wielkich słów, jest po prostu trudna. W większości bibliotek występowałem za darmo. Wiecie, ja nie mam problemu z występowaniem za darmo, natomiast ja jestem przedsiębiorcą i prowadzę biznes, więc jeżeli mam bibliotekę w małym mieście na przykład, w którym to wiem, znaczy no, mając już pewne doświadczenie, wiem, ilu ludzi się mogę mniej więcej spodziewać, jeżeli wiem, że w tym mieście przyjdzie mi mało osób i sprzedam ledwie kilka książek, to się nagle może okazać, że ja nawet nie zarobię na pociąg, żeby dojechać do tej miejscowości. I tu dochodzimy do rzeczy dosyć istotnej. Bo jak występuję w dużym mieście i wiem, że będzie dużo ludzi, albo spodziewam się, że będzie dużo ludzi, to mi się biznesowo spina. I tu wam opowiem historię z pewnego miasta na Podkarpaciu, w którym nie wystąpiłem, ale może kiedyś się uda. W listopadzie poświęciłem tydzień mojego życia na zrobienie nalotu dywanowego na całą Polskę. To znaczy, w ciągu tygodnia napisałem 1000 maili do 1000 bibliotek w Polsce. Klucz był taki. Stwierdziłem, że napiszę maila do wszystkich bibliotek miejskich w Polsce. Miast mamy w Polsce 979, plus w Warszawie jest 19 dzielnic, więc one są dzielnicowe biblioteki też w Warszawie. Plus napisałem do kilku bibliotek w kilku gminach wiejskich, w których mieszka dużo ludzi. Na przykład do gminy Czerwonak. To jest taki dobry przykład, tam mieszka kilkanaście tysięcy ludzi. I tam też napisałem między innymi do Czerwonaka, to jest pod Poznaniem, mało blisko akurat. W każdym razie w ten sposób wysłałem dokładnie 1004 maile przez tydzień. Googlałem po kolei strony wszystkich bibliotek miejskich w Polsce i pieczołowicie wysyłałem im maile, załączałem zdjęcia i linki do moich stron tak dalej. No kupa z tym była roboty, ale stwierdziłem, jak tego nie zrobię, to się nigdy nie dowiem, czy to pierwsze doświadczenie z wysłaniem 20 maili, czy zadzwonienie właściwie do 20 bibliotek, które mają miasta partnerskie w Mołdawii, co się okazało być średnim, jak powiem, średni efekt był. No z tego coś musi być. W związku z tym, moi drodzy, napisałem 1000 maili. 1004. Z tych 1004 maili dostałem 40 kilka odpowiedzi. No to załóżmy 50, to będzie tak łaskawie. Wskaźnik odpowiedzi wyniósł 5%. 95% bibliotek nie odpisało mi niczego. I teraz z tych, które mi odpisały, większość maili była o treści ile pan chce. A kilka było pieniędzy nie mamy, ale możemy coś zorganizować. A kilka było odpowiedzi na zasadzie no nie mamy teraz budżetu, podejdziemy się w przyszłym roku. No i z grubsza tyle. Ja oczywiście na te wszystkie maile odpisałem. I jedną z odpowiedzi, tutaj symptomatyczną dosyć, było małe miasto, nawet nie powiatowe, na Podkarpaciu, niedaleko Mielca. Tyle wam powiem. I pani dyrektor biblioteki odpisała mi o treści: bardzo miło mi, że pan pisze. W naszym mieście od 15 lat nie było żadnego spotkania autorskiego i bardzo byłoby mi miło pana ugościć, ile pan chce. Ja stwierdziłem, wzruszony tak, że wiecie, że tam nigdy nie było, 15 lat nie było spotkania autorskiego, więc ja stwierdziłem, kurczę, no to w takim razie zróbmy to spotkanie autorskie. Ja będę gotów zrobić to spotkanie zupełnie po kosztach. I powiedziałem, że okej, to jak ja chcę zrobić zupełnie po kosztach, to ja bym sobie życzył 700 zł plus VAT na fakturze. No i oczywiście dostałem odpowiedź o treści, że to są kwoty, które w ogóle przekraczają możliwości tejże biblioteki. No i teraz ktoś może pomyśleć, hello, Szymański, pogięło cię? 700 zł plus VAT to jest dla ciebie po kosztach? Roszczeniowy milenialsie? No tak, moi drodzy, to jest po kosztach. Zajmijmy się matematyką, żebyście lepiej zrozumieli, na czym polega biznes z jeżdżeniem po bibliotekach. 700 zł plus VAT. No tego VAT-u oczywiście, no to jest VAT, to jest podatek. No w ogóle nie liczę tego, ale z VAT-em jest 861, gdyby ktoś chciał wiedzieć. W każdym razie 700 zł, które ja mam na fakturze, ja od tego muszę jeszcze dochodowy zapłacić 19%, więc netto dla mnie zostaje 567 zł. Ktoś mówi, no co, 567 zł za 2 godziny gadania w bibliotece? Mało ci? No trochę tak, ponieważ i żeby pojechać do tej miejscowości, no to muszę kupić bilet na pociąg, bo ja w ogóle wykluczam opcję jechania 500 km przez Polskę samochodem, bo ja mam wtedy jeden dzień wykluczony z życia za kółkiem, żeby dojechać i jeden dzień, żeby wrócić. To w ogóle szkoda czasu. Więc jadę pociągiem. Teraz, żeby tam dojechać, musiałbym wyjechać z domu około 5 rano, żeby tam dotrzeć na 17 powiedzmy. No i tam zostaję na noc albo wracam pociągiem sypialnym pod warunkiem, że mnie ktoś z tej miejscowości by zawiózł do Rzeszowa na pociąg. Albo gdzieś w okolicach Rzeszowa. No ta główna linia kolejowa Przemyśl-Rzeszów dalej do Wrocławia i tak dalej. No więc załóżmy, żebym tam pojechał pociągiem w jedną stronę, spędził cały dzień w pociągu, wystąpił, przespał się w hotelu i wrócił cały dzień pociągiem. To jest 160 ziko za bilety kolejowe. Sprawdzałem hotele w okolicy, to było 200 zł. I nagle się okazuje, żeby się tam w ogóle dostać i zostać na noc, to ja potrzebuję około 350 zł. No, może 400. Czyli nagle z tych 567 netto po zapłaceniu podatku zostaje mi symboliczne 1,5 stówy. I jak widzicie, chciałem to zrobić po kosztach. 1,5 stówy za 2 dni spędzone w pociągach. No, dla pani z biblioteki w tejże miejscowości to była kwota nieosiągalna, a dla mnie to byłoby tak, że oczywiście mógłbym tam zupełnie pro bono pojechać, wyłożyć ze swoich 1,5 czy 2 stówy na pociągi, 2 stówy na hotel, zostawić 4 stówy, no i ten, poświęcić na to 2 dni, a no i wyjść pod kreską. Pomijając to, że prowadzenie biznesu nie polega na tym, żeby być pod kreską, ale zamiast jechać tam i krzewić prawda, wiedzę o Mołdawii w miejscowości, gdzie mi na spotkanie przyjdzie 10 osób, no równie dobrze mógłbym zamiast tego pojechać trzeci raz do Wrocławia i znowu mieć 60 osób na sali i z Wrocławia jeszcze tego samego dnia mógłbym wrócić do domu. Więc wiecie, jakby wracając do tego, gdzie mogę przyjechać, cytując mojego ukochanego stand-upera, czyli nieodżałowanego mistrza George'a Carlina, on miał takie powiedzonko: if you get a zip code, I'll be there. Jeśli macie kod pocztowy, to przyjadę. Więc to jest moje podejście. Jeśli macie kod pocztowy, to ja przyjadę. Ale, i tutaj dochodzimy do dosyć ważnej rzeczy. Jeżeli chodzi o dojechanie do dużego wojewódzkiego miasta, gdzie mi przyjdzie dużo ludzi, to spoko. To ja mogę wystąpić nad rzeką, jak to było w Krakowie, i mieć 200 osób w cudzysłowie na tej zielonej sali, bo jakaż sala by zmieściła 200 osób, na której by zaprosili takiego szuszpola jak ja. Natomiast, jeżeli ja mam się tarabanić przez całą Polskę, żeby wystąpić w bibliotece, gdzie jest 10 krzesełek, no to średni biznes, to ja wolę wystąpić w miejscowości, która jest 10 km od Poznania. Ludzi przyjdzie tyle samo, a mojego wysiłku znacznie mniej, bo nie spędzam 2 dni w pociągu, tylko 0,5 godziny na rowerze w jedną stronę. Nie? To jest dosyć ważny element w tym wszystkim. Nie? Wiecie, bo ja oczywiście dostaję od Was wiadomości, czytam je na tyle, na ile mogę i bardzo często ludzie piszą, a może przyjedziesz do mojego miasteczka? Ja bardzo chętnie przyjadę do Twojego miasteczka, ale co z tego, że Ty przyjdziesz? Dobrze byłoby, że przyszło jeszcze ze 30 osób, żeby, wiecie, no, żebym ja nie dokładał do interesu, bo średni to jest wyczyn, że tak powiem, spędzić 2 dni w pociągu, zapłacić za bilety kolejowe i hotel więcej niż zarobię na książkach i poświęcić 2 dni na coś takiego, no to jest działalność misyjna, na którą ja niestety nie mam czasu, ponieważ w mojej lokalnej Biedronce czy innym Lidlu, no tam za zasługi dla krzewienia wiedzy o Mołdawii rachunków nie zmniejszają i chleb dalej kosztuje 3 zł, a prawda, kilogram pomidorów dalej kosztuje 9 zł. Nieważne, ile razy się wystąpiło w bibliotece, której nie było spotkania autorskiego od 15 lat. Swoją drogą, jest jeszcze inny problem w tej branży. Problem, z którym spotkałem się dosłownie dzisiaj, to znaczy 20 grudnia, jak mówię te słowa, planuję właśnie trasę stand-upową na styczeń i luty. I mam już umówionych 6 spotkań, o których Wam zaraz opowiem. W każdym razie pomyślałem sobie, że jadąc do Gdańska, bo w Gdańsku 10 stycznia będę występować, mogę zahaczyć jakieś miasto, które jest pomiędzy Poznaniem a Gdańskiem. I zadzwoniłem nawet do 3 takich miast. Do 3 bibliotek w 3 takich miastach, które są na tyle duże, że gwarantują mi, że przyjdzie na spotkanie tyle ludzi, że jest sens, żebym ja cały dzień poświęcił na występ tam. Bo wiecie, bajer polega na tym, że ja wystąpić mogę raz dziennie, tak naprawdę, no bo spotkania autorskie mają sens, jak się odbywają o 18, mniej więcej. 17 może być czasami 19, ale to jest generalnie ten slot czasowy. Więc nie ma takiej opcji, że ja jadąc do Gdańska zatrzymam się gdzieś po drodze, jak w Gdańsku mam występy na 18, gdzieś zatrzymam po drodze występy o 15. O 15 to nikt nie przyjdzie. Wszystkie występy i tak trzeba robić o 18. Jakbym robił, znaczy robię czasami występy w szkołach jak najbardziej, natomiast występy w szkołach zdarzają się rzadko. I w większości wypadków i tak trzeba ostatecznie wystąpić około tej 18. Więc śmiało można powiedzieć, że mam jeden dzień, to mogę wystąpić tylko raz. No zdarzyło mi się na przykład, że byłem na występach na UMCS-ie, w godzinach studenckich, tam chyba było na 15 wtedy, a potem o 18 występowałem w restauracji. To się zdarza. Natomiast generalnie trzeba liczyć jeden dzień, jeden występ. I teraz, jeżeli jadę sobie do Gdańska i chciałbym wystąpić po drodze, no to chciałbym wystąpić w miejscowości, która jest na tyle duża, że przyjdzie na tyle dużo ludzi, żeby był w ogóle sens w tym, żebym ja dzień wcześniej wyjeżdżał z domu, bo to się do tego sprowadza. Czy ja jestem w trasie 3 dni, czy 2 dni. Więc obdzwoniłem kilka bibliotek w kilku w miarę dużych miastach pomiędzy Poznaniem a Gdańskiem. Więc w jednym mieście dowiedziałem się, to dzwoniłem wczoraj już nawet, że ponieważ pani dyrektor jest na urlopie, to niczego nie załatwimy. A ja mówię, ale ja chciałbym do was, ja mogę za darmo wystąpić, ja nie chcę od was pieniędzy i tak mam po drodze, jestem gotów zaryzykować. A pani mówi, no niestety pani dyrektor o tym decyduje, ona jest na urlopie, proszę zadzwonić w styczniu. Więc jak ja tam zadzwonię 3 stycznia, to już nie ma sensu tydzień wcześniej dzwonić, bo tydzień wcześniej to nikt mi powiedzą, że to jest za późno już, nie? No, w innym mieście się dowiedziałem, że pani do mnie oddzwoni do mnie jutro. Po czym nie oddzwoniła oczywiście. W trzecim mieście sam oddzwoniłem. No robiłem taki eksperyment. Nie? W trzecim mieście sam oddzwoniłem i gadam z panią z tej biblioteki w no, takim średniej wielkości mieście i ona mówi, że oni nie mają pieniędzy. Ja mówię, ale ja u was wystąpię za darmo, pro bono. Mam akurat po drodze, mogę sobie na to pozwolić, że wyjadę dzień wcześniej z domu i spróbujemy coś zorganizować. A ona mówi, że no tak, ale wie pan, my tutaj mamy takie sprawy, nam się tutaj nie spina budżet, w ogóle tutaj muszą coś przeanalizować i no, że bardzo nam miło, ale i tak nie. To, czego ta pani mi nie chciała powiedzieć, to, znaczy tak zgaduję, tak to czytam, ale najprawdopodobniej to chciała mi powiedzieć, że nie mają nawet budżetu na to, żeby mnie przyjąć za darmo, a jakiemuś pracownikowi biblioteki zapłacić nadgodziny, żeby został do tej 20 czy 21, kiedy spotkanie się kończy. I to jest chyba najbardziej wstrząsające, co ja wyciągnąłem na razie wiedzy z tych spotkań, że to, że biblioteki nie mają pieniędzy na płacenie autorom, żeby przyjeżdżali, promowali swoje książki, to jest coś, na co byłem przygotowany, ale na to, że biblioteki nie mają pieniędzy na to, żeby zapłacić 3 nadgodziny własnemu pracownikowi, żeby został i obsłużył to spotkanie, chociaż po to, żeby zamknął bibliotekę na klucz, bo ja przecież nie potrzebuję, żeby ktoś ze mną gadał. Ja potrzebuję, żeby ktoś mi otworzył i zamknął bibliotekę. To jest po prostu tragedia. To jest, moi drodzy, katastrofalna sytuacja, nie? W naszym kraju na kulturę wydaje się bardzo mało pieniędzy, a większość z tego, co się wydaje, to się wydaje na utrzymanie budynków i pensje. Dla pracowników kultury, które i tak zarabiają marnie, każdy, kto pracuje w budżetówce, zajmuje się kulturą, wie, że to jest misja bardziej niż praca. Tak czy inaczej, odbija się to także na takich ludziach jak ja, którzy piszą sobie książki i chcą spotykać się z czytelnikami. Bo wiecie, to jest jakby sytuacja win-win. Wy spotykacie się z kimś, kto napisał książkę, którą chcecie przeczytać, albo już przeczytaliście i chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, albo bo lubicie gościa, bo słuchacie jego audycji, a ja mam okazję spotkać się z wami, zobaczyć, co was interesuje, a przy okazji najzwyczajniej w świecie sprzedać jeszcze parę książek albo zarobić pieniądze, które da mi biblioteka za występ. No to się ładnie przecież wszystko spina. No i jeżeli biblioteki nie mają na to pieniędzy, albo mają bardzo małe budżety, muszą bardzo rozsądnie gospodarować, robiąc jedno spotkanie na kwartał, no to trudno. Ale że nie mają na pensję dla pracowników, żeby zapłacić nadgodziny, no to jest dramat. To jest po prostu dramat. I jeżeli słuchają mnie teraz jesteś bibliotekarze, to jakby czuję wasz ból. Po prostu czuję wasz ból. Teraz, miałem jeszcze jedną ciekawą historię a propos umawiania spotkań w bibliotekach, no bo jak już mówiłem, zdarzyło się, że biblioteka, no wielokrotnie zdarzyło, że biblioteka nie ma pieniędzy, żeby zapłacić za mój przyjazd, a no nie ma powodu, żebym ja płacił za hotele z własnej kieszeni, pociągi i tak dalej, ale zdarzyło mi się też kiedyś, że napisał do mnie maila słuchacz, który pracuje w bibliotece w miejscowości, do której nie docierają tory kolejowe, więc musiałbym tam jechać 11 godzin, jeżeli dobrze sprawdzałem. Więc znowu podróż przez całą Polskę, kombinowana trochę pociągiem, trochę autobusem, a w sumie najlepiej wsiąść w samochód i spędzić cały dzień w samochodzie. Nie? I on powiedział, że nie ma pieniędzy, ale może mi załatwić nocleg u znajomej. Troszeczkę się... No powiem szczerze, że mi troszeczkę ręce opadły, bo z jednej strony, że na sytuację, bo pan bardzo chciał zrobić w swojej bibliotece spotkanie z autorem, no ale nie miał na to budżetu, więc musiał się uciekać do takich propozycji. Nie? No dla mnie to był żaden biznes tam jechać, bo straciłbym, zainwestowałbym w ten wyjazd 2 dni. Spodziewam się, że przyszłoby kilka osób, bo to jest miasto takiej wielkości, że tak by to mniej więcej wyglądało, a ja bym był goszczony przez jakąś panią, która pracuje w bibliotece w jej własnym domu, no bo inaczej miasto nie jest w stanie dźwignąć takiej kultury. No ciężka sprawa jest naprawdę w naszym pięknym kraju z promowaniem czytelnictwa, a promowanie czytelnictwa ponoć jest ważne dla Ministerstwa Kultury i tak dalej. Przypomniała mi się jeszcze jedna historia, która opowie wam więcej, jaki jest problem z instytucjami kultury, ale nie od strony braku pieniędzy, tylko zwyczajnego braku chęci. Mianowicie, to był ten tydzień wokół Black Friday, który zakończył się tym, że zrobiłem konkurs, no i wybrałem na występy akurat Klub Akumulatory w Poznaniu, ale nie chodziło o to, że był w Poznaniu, tylko chodzi o to, że ja tam chodziłem za studenckich czasów na imprezy. Zanim wpadłem na pomysł robienia Black Friday'owego występu ekstra, to wszystko w relacjach na Instagramie, w ogóle śledźcie mojego Instagrama, bo tam się najbardziej udzielam ze wszystkich sociali, chciałem pojechać do pewnego średniej wielkości miasta, które jest na tyle blisko Poznania, żebym pojechał i wrócił z występu tego samego wieczora. Ale miasto na tyle duże, że całkiem obiecujące. Nie będę wam mówić, które. W każdym razie zadzwoniłem do biblioteki w tym mieście, powiedziałem, o co mi chodzi, a pani mi powiedziała, że pani dyrektor w tej chwili nie ma, ale ona będzie koło 12, to już zadzwonił wtedy i się z nią dogadam. Mówię, dobra, spoko. Ja zaznaczyłem od razu, że przyjadę do was, wystąpię za darmo, po prostu mam wolny wieczór i chcę tutaj pro bono wystąpić w mieście, które może mi przyciągnąć kilkadziesiąt osób potencjalnie. Więc zadzwoniłem po 12, kiedy pani dyrektor już miała być i pani, która odebrała telefon, powiedziała, tak, pani dyrektor powiedziała, że nie jesteśmy zainteresowani, jak będziemy zainteresowani, to się odezwiemy. Ręce mi opadły, powiem szczerze, bo nie wiem, czym nie byli zainteresowani i o co im chodziło, ale z czymś takim się spotkałem wtedy po raz pierwszy, jak na razie jedyny swoją drogą, bo też nie chciałbym tutaj wam utyskiwać bez przerwy na biblioteki, ponieważ no, oni mają, grają takimi kartami, jakie dostają. I są biblioteki, które bardzo się starają, są takie, które mają budżety, a są takie, które budżetów nie mają, ale robią cokolwiek, żeby zorganizować jakiekolwiek spotkania. I w takich bibliotekach kilku też występowałem i było bardzo sympatycznie, ale ja wam w sumie nie będę mówić, które biblioteki płacą, a które nie płacą. To się można domyślić, jeżeli jadę przez pół Polski do małego miasta, to znaczy, że zapłaci chociażby tyle, żeby mi się zwróciło za pociąg i za hotel. Ja ogólnie staram się, wyjeżdżając na występy, robić występy 2 dni z rzędu, żeby skomasować jakoś ten wyjazd, cały ten wysiłek związany z wyjazdem, z wyjściem z domu i ogarnięciem się, żeby to było trochę łatwiejsze. Dlatego też teraz na przykład uchylam, uwaga, rąbka tajemnicy. Pierwszy wyjazd mój na występy po Nowym Roku będzie do Gdańska i do Elbląga. I teraz, bajer polega na tym, że ten wyjazd miał być trzydniowy, ale jak już wam mówiłem, obdzwoniłem trzy średniej wielkości miasta, które byłyby logistycznie całkiem spoko, jadąc do Gdańska, no ale tak się niestety złożyło, że tak jak wam mówiłem, no po prostu fizycznie jest ciężko. Oczywiście mógłbym postarać się obdzwonić jakieś kawiarnie i tak dalej, i jakieś restauracje, które ewentualnie mogą mieć większą salę. Problem polega na tym, że z tego przynajmniej, co mi się udało znaleźć na Google Mapsach, no to takich lokali po prostu nie ma w tych miejscowościach, o których mówię. A może są, tylko źle szukałem. Nie wiem, ja też nie mam czasu tego robić, wiecie, na cały etat. Tak czy inaczej, może wam przedstawię trasę koncertową na najbliższe półtora miesiąca. Więc tak, będę 10 stycznia w Gdańsku, w klubie 107, 11 stycznia w Elblągu, następnie klub Krypta, następnie 25 stycznia w Kętach, w bibliotece miejskiej, 26 stycznia w Bytomiu, też w bibliotece miejskiej, 6 lutego w Nowym Tomyślu, w bibliotece miejskiej i 15 lutego w Świdnicy, także w bibliotece miejskiej. Wszystkie szczegóły oczywiście będę rzucał na moje sociale, tylko chciałem wam teraz przedstawić, jak się sytuacja klaruje. I znów, wyjazd ten 25-26 stycznia także chciałem zrobić trzydniowy, bo w czwartek są Kęty, w piątek jest Bytom. Chciałem w środę wystąpić w mieście na tyle dużym, że mógłbym tam po prostu pojechać, za darmo wystąpić, liczyć na to, że przyjdzie was dużo i sprzedam dużo książek. Obdzwoniłem znowu cztery miejscowości, no i bez efektu. I jestem trochę bezsilny a propos tego, jak to wygląda. Od razu wam powiem, z czterech telefonów, w dwóch przypadkach pani dyrektor jest na urlopie przed świętami i proszę dzwonić po Nowym Roku, a w dwóch przypadkach oddzwonimy do pana i nie oddzwonili. Taka sytuacja. Natomiast jeżeli chodzi jeżeli macie jakieś, że nie jakiś pomysł, bo ja pomysłów mam bardzo dużo, ja pomysłów nie potrzebuję, ja potrzebuję konkretów. Jeżeli, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, pracujesz w bibliotece, instytucji kultury albo masz kawiarnię z dużą salą, która znajduje się gdzieś w okolicy Kętów, Bytomia, Katowic, czegoś takiego i akurat nie masz co robić w tejże sali 24 stycznia w środę, to daj znać, możemy się dogadać. W każdym razie tutaj w ogóle pojawia się kolejna rzecz, bo wracając do tego, czy wystąpisz wy, albo kiedy jakaś tam miejscowość. Ja mogę objechać wszystkie miejscowości, jeżeli to będzie miało sens. Oczywiście dla mnie sens. I teraz, z tego, co słyszałem od bibliotekarzy, z których rozmawiałem, a staram się z nimi rozmawiać jak najwięcej, no bo to jest bezcenna wiedza dla mnie, to oni mówią, że bardzo ważne jest dla nich, jak słuchacze sami piszą maile do bibliotek albo dzwonią i mówią, że tu jest taki fajny gościu, tu jest link do jego Instagrama, do jego strony, do jego audycji i tak dalej. On robi fajne rzeczy, czy on mógłby przyjechać. Jeżeli biblioteka na przykład dostaje kilka maili od kilku osób niezależnie od siebie, że taki a taki autor napisał fajną książkę albo coś ten deseń, no to oni wtedy wiedzą, że jest zapotrzebowanie w narodzie, żeby kogoś takiego zaprosić. To bardzo ułatwia sprawę. W związku z tym, niezależnie czy mieszkasz w miejscowości, która jest duża, czy miejscowości, która jest mała, zgooglaj sobie bibliotekę w swojej miejscowości albo w miejscowości, do której jest ci po drodze. Tam zawsze jest jakiś mail do sekretariatu albo do działu promocji albo do czegokolwiek innego i napisz im dwuzdaniowego maila. Zaproście Szymańskiego i link do strony. Jeżeli ci oczywiście zależy, słuchaczo, słuchaczko, bo jak nie, to spoko, nie? Jak do tej pory nie najgorzej mi idzie ze szukaniem miejsc na spotkania. Aczkolwiek przyznać muszę, że o ile bardzo chętnie wystąpię czwarty raz w Warszawie i siódmy raz w Poznaniu, o tyle chciałbym odwiedzić kolejne miejscowości. Gdyż, jak na razie, zaliczyłem wszystkie 16 województw. W tych 16 województwach zaliczyłem wszystkie 18 miast wojewódzkich. Tutaj gwiazdeczka przy Rzeszowie. Występowałem co prawda w Tyczynie, to jest przedmieście Rzeszowa. Natomiast występy w Tyczynie organizowały panie z Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Po prostu tego dnia w Rzeszowie była zajęta sala, więc najzwyczajniej w świecie dogadały się z paniami z biblioteki w Tyczynie i ludzie z Rzeszowa przyjechali do Tyczyna. Ja ten Tyczyn zaliczam sobie jako Rzeszów, tak z przymrużeniem oka delikatnym. W każdym razie wystąpiłem już we wszystkich województwach, czyli mogę powiedzieć, byłem w całej Polsce. Ale nie jest to do końca prawda oczywiście, ponieważ jak wspomniałem wcześniej, w Polsce jest 979 miast, no i 2,5 tysiąca gmin, więc potencjalnie 2,5 tysiąca bibliotek gminnych, w których mógłbym wystąpić. Oczywiście wystąpienie w 2,5 tysiąca bibliotek gminnych to jest dosyć karkołomne zadanie i to się raczej nigdy nie uda, ale ja bardzo chętnie pojadę w nowe miejsca, jeżeli tylko ktoś będzie gotów mnie tamże zaprosić. Także jeśli chcecie, żebym wystąpił w waszej miejscowości, to kontaktujcie się ze swoją biblioteką, swoim domem kultury, albo jeżeli prowadzicie restaurację bądź kawiarnię, w której jest sala, którą możecie mi udostępnić, to jak najbardziej też mogę przyjechać. Wszystko to jest tylko dla mnie kwestia prostego rachunku, czy do danej miejscowości opłaca mi się jechać, bo to jest miejscowość duża, mała, daleko, blisko. Każde sytuację traktuję indywidualnie, bo też się czasem zdarza, że na najzwyczajniej w świecie jakąś miejscowość mam po drodze. I to też troszeczkę zmienia moje rachunki. Dlatego też powtórzę raz jeszcze, ja nie jestem pazerny na kasę. Nie muszą mi wszyscy płacić. No ale jak ktoś mi płaci, to wiadomo, że jak wystawiam komuś, czy komuś, wystawiam jakiejś bibliotece, bo biblioteki i domy kultury mają takie rzeczy pieniądze. Jeżeli wystawiam fakturę jakiejś bibliotece, to wiadomo, że ona ma absolutny priorytet i mogę do niej jechać przez kawał Polski, bo to ma dla mnie jakikolwiek ekonomiczny sens. A że żyjemy w kapitalizmie, to niestety, moi drodzy, inaczej się po prostu nie da. Jeżeli chodzi jeszcze o moje plany a propos stand-upów, to na chwilę obecną sytuacja jest taka, że 40 stand-upów dotyczyło Mołdawii, 3 dotyczyły Brazylii, a konkretnie brazylijskiej Polonii i mojej wyprawy do Brazylii. Mam kolejne pomysły, które chciałbym wdrożyć w życie z czasem. No i oczywiście mam też, pracuję nad kolejną książką. No nie da się tego inaczej nazwać. Pracuję nad kolejną książką. Chciałbym ją wydać w przyszłym roku. No zobaczymy, czy mi się to uda. Nie powiem wam o czym ma być ta książka i nie powiem wam, kiedy ją planuję wydać, bo prace trwają i może się okazać, że mi się po prostu zwyczajnie nie uda i nie chcę niczego potem odkręcać. Natomiast pisanie to jest coś, co no, chciałem robić od lat. I Kto zgasi światło jest książką, którą napisałem jeszcze przed tym, jak w ogóle zacząłem nagrywać podcasty. I dla mnie pisanie zawsze było pierwsze, podcastowanie przyszło przy okazji, bo chciałem pracować w radio, nie powiem, ale zawsze pisanie było dla mnie ważniejsze. No tak się teraz złożyło, że podcastuję na cały etat, a to pisanie jest działalnością poboczną. Nie narzekam, lubię gadać do mikrofonu. Niemniej jednak chciałbym mniej lub bardziej regularnie pisać książki, ale chciałbym w miarę możliwości pisać dobre książki. Nie wiem, na ile mi się udało Kto zgasi światło, ale z tego, co widzę, to raczej się wam ta książka podoba, tym, którzy już ją czytali, bo widzę oceny na Lubimy Czytać na przykład. Jest całkiem spoko, tam 8 z kawałkiem średnio. Recenzji jest kilka i są raczej przychylne. I chciałbym jak najbardziej pisać kolejne książki, ale w przeciwieństwie do bardzo wielu ludzi, którzy zajmują się influencerką jako taką i produkują po prostu książkę, która jest skokiem na kasę albo streszczeniem audycji, albo po prostu przepisaniem jeden do jednego kilku fajniejszych odcinków, ja takich rzeczy nie chcę robić. Zawsze mi zależało i zależeć będzie na tym, żeby książka była bytem jakby nie tyle osobnym, nie tyle rozłącznym z moją działalnością główną, ale bytem samodzielnym. Książka o Mołdawii zawiera bardzo wiele wątków, o których opowiadałem już wcześniej. Zawiera bardzo wiele wątków, o które się pojawiały już w moich audycjach, ale książka ta powstała przed tymi audycjami, audycje były na jej bazie. Ja absolutnie nie wykluczam, że napiszę kiedyś książkę, której elementy się przewijały w moich audycjach wcześniej. To jest jak najbardziej możliwe, ale cokolwiek to nie będzie, to będzie to zawsze książka, która samodzielnie w oderwaniu od moich audycji ma jak najbardziej sens i absolutnie nie będzie to spisana wersja jakiegokolwiek podcastu, bo to jest moim zdaniem pójście na totalną łatwiznę. Tak czy inaczej, do jakiejkolwiek kolejnej książki to jeszcze jest długa droga. Książka musi powstawać rok, czasami więcej, czasami nawet dużo więcej, bo na najzwyczajniej w świecie to wymaga czasu. W tej chwili mówimy w dalszym ciągu o mojej książce Kto zgasi światło, którą bardzo chętnie bym promował wszędzie i promował wiedzę o Mołdawii, ile wlezie, ponieważ jest to kraj, którym się mało kto interesuje. Aczkolwiek jak pokazują wyniki tych spotkań, nawet jeżeli ktoś przychodzi tam posłuchać mnie, a nie do końca o Mołdawii, no to jednak przychodzicie tam i o Mołdawii słuchacie. W związku z tym jest mi bardzo, bardzo miło z tego powodu. W każdym razie trochę już przedłużam, więc jakby kończąc, odpowiadając raz jeszcze zbiorczo na pytania i podsumowując, tak, chciałbym wystąpić wszędzie, jak najbardziej. Jeżeli mieszkasz w mieście, to na bank w twoim mieście jest biblioteka, do której napisałem maila. Jest kilka wyjątków, gdzie mi na przykład automat Google odbijał maila z informacją, że ten mail już jest nieaktualny. Na to nic nie poradzę, jeżeli mail na bibliotece nie jest aktualny, nie jest na stronie. W każdym razie, jeżeli mieszkasz w mieście, to biblioteka w twoim mieście dostała ode mnie maila z propozycją wystąpienia. Z maila zarubieżomaupa@gmail.com. Jeżeli chcesz, żebym wystąpił w twojej miejscowości, no to odzywaj się do swojej biblioteki Miejskiego Domu Kultury. Serdecznie polecam tę drogę, bo ponoć to działa. Ja nie wiem, właśnie próbuję to przetestować. Jeżeli masz kawiarnię, klub albo cokolwiek, gdzie można występować, gdzie jest scena, to ja bardzo chętnie wpadnę. Przy czym od razu zastrzegam, że nie stać mnie, żeby płacić za wynajem sali, bo ten biznes jest wystarczająco ciężki, że muszę zapłacić za swój dojazd i hotel. A co dopiero za wynajem sali? Miałem takie propozycje, ale nie, to się nie spina. No i jeszcze jest taka opcja, że jak przyjdzie z powrotem lato, wreszcie wróci, będzie ciepło, to jak najbardziej chciałem wrócić do występów plenerowych, także dlatego, że latem w bibliotekach panuje taki mniej więcej zastój, więc siłą rzeczy lepiej jest to zrobić pod chmurką, na jakimś, prawda, skwerku bądź parku, ponieważ wtedy ja nie muszę z nikim niczego ustalać, po prostu rzucam miejsce, rzucam godzinę, a wy przychodzicie. To pięknie działało w tym roku i myślę, że zadziała także w przyszłym roku. No ale do tego czasu mamy jeszcze pół roku i przez te pół roku chciałbym trochę powystępować. Przy czym, jak już mówiłem, 43 spotkania w pół roku to daje nam niecałe 2 spotkania na tydzień średnio. To jest dość duże tempo. W sensie to znikanie z domu na 2-3 dni w tygodniu to jest trochę za dużo. Ja też, moja praca na tym cierpi, bo jak jestem w trasie, to nie mogę nagrywać. Mogę sobie jakieś notatki porobić, mogę coś poczytać, ale z nagrywaniem jest trudno, zresztą to nie jest ta sama praca. Siedzenie w pociągu i robienie notatek, a siedzenie przy biurku, przy mojej stacji dowodzenia i robienie notatek, to są 2 różne robienia notatek i to są zupełnie różna jakość pracy. Dlatego też jak siedzę nawet w pociągu i mogę coś w nim porobić, to nie jest to samo, to jest 30% normy maksymalnie, więc staram się unikać dalekich wyjazdów, stąd też Podkarpacie tak ucierpiało, że tylko raz występowałem na Podkarpaciu, no ale niestety, sorry, z Poznania mam po prostu daleko. Natomiast gdyby się zdarzyło, że kilka miejscowości na Podkarpaciu, niezależnie od siebie, by chciało mnie zobaczyć w podobnym terminie, jak najbardziej możemy z tego zrobić rock'n'rollową trasę koncertową. A jeżeli biblioteka w twojej miejscowości na maila z propozycją, że może Szymańskiego by zaprosić, odpowiedzi, nie mamy na to budżetów, to napisz im, że to nic nie szkodzi, bo Szymański nie ma problemu z występowaniem za darmo, jeżeli akurat się odpowiednio złoży sytuacja, z tej prostej przyczyny, że większość moich występów by się nie odbyła, miażdżąca większość by się nie odbyła, gdybym występował za pieniądze albo wcale. Można właściwie powiedzieć, że jak biblioteka płaci, to jest taka wisienka na torcie, ponieważ No, budżety są słabe. Inaczej by było, gdybym wydawał moją książkę przez duże wydawnictwo jakieś, które samo by mi załatwiało występy. Problem polega na tym, a tu w ogóle wam jeszcze uchylę troszeczkę rąbka tajemnicy, jak to wygląda w branży wydawniczej, ponieważ ja negocjowałem 4 umowy na 4 różne książki z 4 różnymi wydawnictwami. W związku z tym mam już pewne doświadczenie w tym temacie. Więc od razu wam powiem tak. Autor książki, jak kupicie książkę w dużym wydawnictwie, to autor książki ma z tego 7, czasami może 10%. To znaczy, jeżeli kupujesz książkę za 40 zł, to autor tej książki dostaje coś a la 3 zł brutto. 55-60% dostają wielkie sieciowe księgarnie, które kupują hurtem te książki i one zatrzymują też najwięcej zysków. Więc bardzo wielu autorom wydającym swoje książki w dużych wydawnictwach nie opłaca się jeździć promować tej książki w ogóle, bo nawet jak na spotkanie autorskie przyjdzie 100 osób i 20 z nich kupi książkę, no to oni mają z tego na przykład 60 zł brutto. No, żaden zarobek tak naprawdę, jak trzeba gdzieś daleko jechać. Nawet jak im wydawnictwo opłaci hotel i bilety kolejowe, to znowu, wiecie, no dla 5 dych cały dzień albo 2, żaden biznes, nie? Dlatego też autorzy, którzy wydają w wydawnictwach, jeżdżą tylko do tych bibliotek, które płacą. Ze mną jest troszeczkę inaczej, ponieważ w moim wypadku nie ma sieciowej księgarni, która zgarnia gros zysków. W związku z tym ja mam trochę większą przestrzeń na to. Natomiast problem polega na tym, że ja tu jestem sam, ja to wszystko organizuję, wszystko jest na mojej głowie, więc jak ja jadę na spotkanie autorskie, to nie nagrywam odcinków w tym czasie. Więc ja też muszę sobie wycyrklować, czy bardziej mi się opłaca jechać gdzieś 2 dni, czy bardziej mi się opłaca w tym czasie zrobić jakiś odcinek. Bo ja nawet największe spotkanie autorskie, jak to rekordowe w Krakowie, to było jednak 200 osób, a moich odcinków słuchają 1000. Każdego z nich. W związku z tym nie zawsze na wszystko mogę sobie pozwolić, ale ja tu jestem sam i jestem bardzo elastyczny pod bardzo wieloma względami. Natomiast moi drodzy, przynudzam trochę, wiem. W każdym razie chciałbym zahaczyć jak najwięcej miejscowości. Robię sobie takie różne statystyki, porównania, przemyślenia i tak dalej. Jedną z nich jest lista miejscowości w Polsce pod względem populacji. Jak sobie na nią patrzę, to największym miastem w Polsce, w którym nie występowałem, są Gliwice, się okazuje. 170 tysięcy mieszkańców mają Gliwice, 19 największe miasto w Polsce. W Gliwicach mnie nie było i do Gliwic bardzo chętnie pojadę. Potem na 22 miejscu jest Zabrze, w Zabrzu też nie występowałem. Potem jest Bytom, ale wy już wiecie, że ja się do Bytomia wybieram. Potem jest Rybnik na przykład. Do Rybnika bym się wybrał. No oczywiście Rybnik dostał mojego maila, oczywiście, jak się możecie domyślać. No i tak patrzę na tę listę. To jest potencjalna lista miejscowości, które chciałbym odwiedzić. Znaczy, chciałbym odwiedzić wszystkie oczywiście, no ale siłą rzeczy im większa, tym lepsza. Aczkolwiek też nie do końca, bo w zeszłym, znaczy niedawno, w sumie na początku grudnia, miałem występy w Mińsku Mazowieckim, mieście 40-tysięcznym. I w Mińsku Mazowieckim była sala na 40 parę krzeseł i była praktycznie pełna. Także, jak już mówiłem, żadnej miejscowości nie dyskryminuje, to jest chwys, wszystko kwestia wzięcia pod uwagę wszystkich okoliczności. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o jeszcze moje plany a propos różnych występów, to nie licząc tego, że napisałem maile do wszystkich miast w Polsce i że planuję wznowić działalność, że tak powiem, piknikową, jak tylko się zrobi ciepło, to jeszcze mam kilka innych pomysłów, co do których jeszcze się wam nie będę chwalić, jakie one są. Kombinuję nowe formaty. Nie wiem też, bo boję się troszeczkę zwłaśnić na zasadzie takiej, że ja coś wymyślę, rzucam pomysł, a on nie spotka się z większym odzewem, bo się okaże zbyt głupi, ale jest kilka takich szalonych wizji, które bardzo bym chciał zrobić, które wymagałyby od was pewnego wysiłku, no oczywiście ode mnie wielokrotnie większego. No ale to zobaczymy, jak wyjdzie. Tak czy inaczej, nie wiem, czy ja w ogóle cokolwiek mądrego powiedziałem przez ostatnią godzinę, natomiast bardzo się cieszę, że 2580 osób przyszło na moje spotkania, jak do tej pory, na 43 okazjach w 30 miejscowościach. Bardzo chętnie odwiedzę kolejne miejscowości. Bardzo bym też chciał przełamać jakieś stereotypy z cyklu, o, bo tutaj w tym moim mieście to się nic nie dzieje. A może tak się dzieje. Może tylko trzeba trochę energii wrzucić. A to może się coś zadzieje. Poza tym, i tutaj wjeżdża już zupełnie chamska reklama mojej działalności, ale zdarzyło mi się, że mój słuchacz, który zajmuje dosyć odpowiedzialne stanowisko w dosyć dużej firmie, robił imprezę firmową. I to była impreza firmowa polegająca na tym, że pojechali sobie tam w kilkadziesiąt osób firmą do hotelu. I on stwierdził, że to może być fajny pomysł, żeby zaprosić mnie, żebym ubarwił wieczór opowieściami o Mołdawii. I powiedział, że skusił mnie tym, że powiedział, że dla wszystkich uczestników tego spotkania kupi ode mnie książkę. No więc ja byłem jak najbardziej za, wystąpiłem, było bardzo sympatycznie w sumie. Bardzo serdecznie pozdrawiam tych, którzy byli, którzy wiedzą. To była jedyna impreza firmowa, jaką zrobiłem, więc wy wiecie, że że mówię o was. Tak czy inaczej, jeżeli organizujecie imprezę firmową i chcecie, żebym wam opowiedział o Mołdawii, tej imprezie firmowej, to się też możemy dogadać. Tutaj robię bezczelną reklamę mojej twórczości, ale moi drodzy, reklamować bezczelnie się muszę, ponieważ jak zauważyliście, mam nadzieję, że zauważyliście i mam nadzieję też, że doceniacie ten fakt, nie robię reklam VPN-ów, hoteli, aplikacji, ani tego typu rzeczy. Chciałem robić reklamy na samym początku, bo z Patronite'a miałem kilkaset złotych miesięcznie i zwyczajnie chciałem się z tego utrzymywać kiedyś, z gadania do mikrofonu. Teraz jest na tyle dobrze, że nie muszę, a dostaję takich ofert bardzo dużo swoją drogą. Znaczy dostawałem, bo teraz jak już iluś tam agentów, którzy pośredniczą, bo to w większości się dzieje przez agentów, pośredniczą pomiędzy twórcą a reklamodawcą potencjalnym, jak już iluś tam odmówiłem, to przestali się do mnie odzywać, ale swego czasu dostawałem sporo tych maili. Powiem wam, że była propozycja, że reklamował ketchup, nie? Wyobraźcie sobie odcinek o historii Mongolii i nagle wjeżdża reklama ketchupu, nie? Albo taki slajd z... No, a wiecie, czego Mongołowie nie mieli? Mongołowie nie mieli internetu i nie musieli bać się o zagrożenia związane z internetem. I bum, wjeżdża reklama VPN-a. Nie robię takich rzeczy, bo żenowałoby mnie to troszeczkę. Poza tym, jakbym robił reklamy, to boję się, że patroni by stwierdzili, że nie muszą mi patronować dyszką miesięcznie, bo przecież gościu robi reklamę VPN-ów, a jest bardzo bogaty. No, a jak jeden reklamodawca by mi się zawinął, no to wiecie, wtedy zostaje zupełnie na lodzie. Dlatego też stwierdziłem, że nie będę robić żadnych reklam. Trzymam się tego póki co, ale patronów zaczyna mi ubywać. No, była fala wznosząca. Jak się zaczęła wojna, ludzie słuchali o wojnie, chcieli się dowiedzieć czegoś więcej. Pojawiło mi się grono nowych patronów, a teraz ta fala się cofa. Cóż, no życie takie jest. Czasem idzie do przodu, czasem do góry. Nie rozpaczam z tego powodu. Natomiast jeżeli chcielibyście im postawić kawę czy coś takiego, to zapraszam jak najbardziej. Będzie mi bardzo miło, bo rachunki się same nie opłacą, a Spotify nie daje mi ani grosza, bo mam wyłączone reklamy na Spotify'u swoją drogą. Miałem je kiedyś włączone, wyobraźcie sobie. Na samym początku działalności miałem włączone reklamy i z tego tytułu Spotify naliczył mi 0 dolarów i 0 centów tamtemu z reklam, więc je wyłączyłem, bo stwierdziłem, że skoro mi nie płacą, to nie ma sensu się błaźnić. Nie wiem, czy wy macie reklamę, jak mnie słuchacie, czy nie, bo ja mam konto premium, więc nie mam reklam wcale. Natomiast nie robię reklam, nie robię tego typu współprac tak zwanych, to się teraz tak ładnie nazywa, więc żyję wyłącznie z tego, co mam od was. Jeżeli wy mi dacie na Patronite, jeżeli kupicie moją książkę, albo ewentualnie, jeżeli jakaś biblioteka mi zapłaci, to mam za co zapłacić rachunki, a jak nie, to nie mam. Na chwilę obecną nie mam żadnego innego zajęcia oprócz nagrywania i pisania, aczkolwiek jak się dowiedziałem od znajomych, jakie teraz są stawki w IT, no to ręka mi czasami zadrży, ale co zrobić. Nie chciałbym wracać do korpy, wolę robić to, co robię, bo to mi sprawia naprawdę ogromną frajdę. No i w sumie ten moment jest bardzo odpowiedni do tego, żeby najserdeczniej podziękować wszystkim moim patronom, byłym i obecnym, stawiaczom kaw i tym, którzy kupili moją książkę, ponieważ dzięki wam mogę robić to, co robię, a nie dzielić mój czas pomiędzy to, co lubię i pracę, żeby zarobić, ponieważ jest bardzo wielu twórców, którzy muszą robić na cały etat, a potem na drugi etat tworzyć. Ja rzuciłem się na główkę i nie żałuję, że rzuciłem pracę. Chociaż czasami trochę, troszkę żałuję czasami. Rzuciłem pracę zawodową i robię tylko i wyłącznie podcasty i książkę. I bardzo bym chciał jakby nie musieć zawracać z tej drogi. No ale jest to droga bardzo niepewna, ponieważ jak mówiłem już, wszystko co mam, mam od was i bardzo wam za to dziękuję. I mam nadzieję, że nie będzie was ubywać dalej, bo sytuacja może się zmienić. Tak czy inaczej, póki się da, chcę się bronić przed powrotem na etat i póki się da, chcę się bronić przed nierobieniem reklam. Aczkolwiek kilka ofert, których dostałem, było z widełkami, jakie mogą mi zapłacić. No i czasami naprawdę gorąco się robi na myśl, ile nie zarabiam przez to, że nie robię chamskich reklam, różnych rzeczy, które się pojawiają w internecie. Ale myślę, że ma to swoją wartość, ponieważ chciałbym, żebyście mieli poczucie, że to, co ja robię, robię dla was, z szacunkiem do was przede wszystkim i nie chcę wam podprogowo wciskać kontentu a propos VPN-ów, ketchupów, meble też miałem reklamować i tego typu rzeczy, bo to jest trochę słabe, aczkolwiek z drugiej strony, gdyby nie to, że tylu z was, moi drodzy, patronuje mi, kupuje kawę, czy kupuje moje książki, no to nie miałbym wyboru. Nie? Musiałbym jakieś reklamy czaskać, jakbym zaczął czaskać reklamy, to już wtedy człowiek wpada w spiralę, że musi to robić dalej, no bo inaczej budżet się nie zepnie. Aczkolwiek nic nie ma za darmo, bo też mnie często pytacie na spotkaniach albo w Q&A-ach, których ostatnio nie robiłem, bo tak nie bardzo mam czas, ile ja czasu poświęcam na moją pracę. Więc moi drodzy, to jest tak samo jak wtedy, kiedy byłem marynarzem, bo nie pracuje się jako marynarz, tylko jest się marynarzem, bo ta praca przecież determinuje całe życie. Więc ja w tej chwili nagrywam na cały etat, to jest mało powiedziane. Ja niewiele robię poza nagrywaniem, bo nawet jak znajdę chwilę, żeby się położyć z książką i poczytać książkę, to jest książka, która i tak mi posłuży do audycji. Ja w tym roku pobiłem absolutny rekord moich rekordów za ostatnie 20 lat. Przeczytałem do końca 3 książki niezwiązane z moją pracą. Bo jak już nagram jakiś odcinek, to czytam książkę, najczęściej fragmenty, bo całe książki nie mam czasu czytać, tylko potrzebne mi fragmenty, aczkolwiek jak chodzi na przykład o takie rzeczy jak na przykład Hugo Chaveza, no to cała biografia Hugo Chaveza była mi potrzebna. Ale na przykład jak robiłem audycję na przykład poświęconą historii Mongolii, to nie czytałem całej historii Persji, tylko ten wycinek, kiedy tam rządzili Mongołowie. W każdym razie, jak już nagram coś to i coś czytam nawet, to czytam pod audycję albo pod coś, z czego mogę zrobić audycję i z reguły robię. A teraz, kiedy kończę nagrywać ten odcinek, jest 1:21 21 grudnia I w sumie dzisiaj to od rana jestem w pracy, potem miałem występ w Poznaniu i teraz dalej jestem w pracy, nagrywam. Miałem na to wszystko przerwę, żeby zjeść obiad i w sumie tyle. A, i jeszcze dzisiaj wieszałem karnisz, także na wieszanie karnisza faktycznie zrobiłem sobie przerwę i biegałem z wiertarką. Ale to jest rzadka sytuacja. Dobra, myślę, że wystarczy mojego ględzenia, bo zaraz możecie się odnieść wrażenie, że mówię to wszystko po to, żeby zrobić, prawda, wam poczucie winy, żebyście mi dawali hajs na Patronite. Nie o to mi chodzi, ale jeśli to zrobicie, to będzie mi bardzo miło. Ale najmilej mi będzie, jak odezwiecie się do swojej lokalnej biblioteki, bo to jest coś, czego bez was nie jestem w stanie zrobić, bo ja sam z siebie mogę pisać maile do tych bibliotek, ale jak widać, większość albo nie odebrała tych maili, albo nie poczuła się zobowiązana, żeby w ogóle odpisać tych 95% w sensie. Do kilku bibliotek, do których dzwoniłem, usłyszałem, że to niech pan wyśle to wszystko jeszcze raz na naszego innego maila, bo tego ogólnego to rzadko sprawdzamy. No, także fajnie, że poświęciłem tydzień na wysłanie 1004 maili. Dobrze, naprawdę, myślę, że wystarczy. Jeżeli ktoś dotrwa do tego momentu, to pozdrawiam, bardzo dziękuję. Oczywiście ten odcinek jest poza czymkolwiek, to jest ekstra odcinek. Jutro jak najbardziej dostaniecie kolejną część historii Wenezueli, nie martwcie się. No a oprócz tego nie ma lipy. Święta też będą normalnie odcinki w poniedziałki i czwartki. I w Nowy Rok też, bo Nowy Rok jest przecież poniedziałek. Najlepszy dzień, żeby zacząć Nowy Rok z nową gigaserią. A, tu uchylę jeszcze jednego rąbka tajemnicy. Jak ktoś dotarł do tego miejsca, to zasłużył na ten rąbek tajemnicy, moi drodzy. Od 1 stycznia, co poniedziałek, zaczynam trzecią potężną gigaserię. Po gigaserii francuskiej i gigaserii mongolskiej wjeżdża gigaseria, którą planuję na kilkanaście odcinków mniej więcej. I stwierdziłem, żeby... Bo ja staram się urozmaicać moje audycje, w sensie jest trochę historycznych rzeczy, trochę bardzo historycznych, trochę lekko historycznych, bo tam XX wiek, jest bieżączka jak najbardziej, są komentarze do wyborów, jak ostatnio Serbii na przykład, są wywiady, są moje solowe audycje. Staram się mieszać to, bo wierzę, że płodozmian jest ważny i urozmaicenie jest ważne, a większość ludzi i tak nagrywa na przykład jeden odcinek w tygodniu, a ja nagrywam cztery odcinki w tygodniu, gdzie jeden jest historyczny, drugi jest bieżący, trzeci jest rozmową, a czwarty na przykład jest historią sprzed ledwie 30 lat na przykład, więc macie kilka audycji w jednej. No ale stwierdziłem, żeby nikt się nie czuł, że ja teraz już jestem, wiecie, tylko i wyłącznie clickbait i będę robił rzeczy super mega bieżące, którymi wszyscy pędzą, postanowiłem zrobić serię odcinków historycznych, gigaserię o kraju, który absolutnie nikogo nie obchodzi. Tak jak Mołdawia trochę, nie? Odkryłem kolejną Mołdawię, można powiedzieć, bo wiem, że gdybym zrobił 30-odcinkową serię o historii II wojny światowej, wikingów albo Japonii, to klikałoby się jak szalone. Ja to kiedyś zrobię, prędzej czy później. Bo sam jestem w sumie ciekaw podróży przez historię Japonii czy historii wikingów. Natomiast teraz stwierdziłem, że zrobię coś, co będzie absolutnym anty-clickbaitem o kraju, który w ogóle nikogo nie obchodzi. Także moi drodzy, po godzinie i 12 minutach słuchania zasłużyliście na to. 1 stycznia startuje gigaseria o historii Słowacji. Jep. Jedziemy z tą Słowacją na pełnej, nie? I Słowację będę omawiać długo i namiętnie, gdyż jest to kraj absolutnie fascynujący, absolutnie nietuzinkowy, jednocześnie nam bliski, a jednocześnie całkowicie obcy. Bo zapytajcie siebie szczerze, co wiecie o Słowacji i z czym się wam w ogóle kojarzy Słowacja? Większość ludzi powie, nie wiem, Tatry, śmiesznie mówią, niczym. A mi na przykład Słowacja kojarzy się z winem, rowerem i wakacjami. No więc taka sytuacja, nie? Ogromny sentyment do Słowacji. Szykowałem się tej serii od dawna i 1 stycznia, dokładnie w 31. rocznicę istnienia niepodległej Słowacji, po rozwodzie z Czechami, będzie startowała ta seria i będę ją robić tak długo, jak długo będę znajdować jeszcze jakieś rzeczy, o których nie powiedziałem, a o których powiedzieć bym chciał a propos Słowacji. I jak już nikt tego nie będzie słuchać, to wtedy zrobię następną serię. Tak generalnie taki jest plan. Zobaczymy, ilu z was przetrwa historię Słowacji, zrobioną z równą pieczołowitością, jak historia Francji. Wiele osób pisało, że brakuje im długich serii. Here we are. Dobra. Teraz już naprawdę wystarczy. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Narodzin Słońca. To tyle na teraz. Cześć.